The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś jest wtorek, 144 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 221 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji, jak zwykle nadawanej ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. Słońce wzeszło o 5.38, zajdzie o 20.14. Dzień dzisiejszy zatem trwa 14 godzin i 36 minut. A imieniny obchodzą Joanna, Milena i Zuzanna. Osoby urodzone 24 maja stale pracują nad samodoskonaleniem. Chciałyby w życiu osiągnąć bardzo wiele, lecz czasami przeszkadza im w tym brak zdecydowania, wewnętrzny niepokój oraz nerwowość. Odznaczają się poczuciem humoru i dowcipem. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów jak zwykle kierujemy najpiękniejsze życzenia. A temperatura maksymalna 68 stopni. Zachmurzenie będzie duże przez następne również dwa dni, a więc jutro i pojutrze. Jutro 75, pojutrze 72, później wzrost temperatury. Dzisiaj cytat z Napoleona. Obawiać się trzeba nie tych, co mają inne zdanie, lecz tych, którzy co mają inne zdanie, lecz są zbyt tchórzliwi, by je wypowiedzieć.
Dobrodziel bez końca, gdy do przodu idziesz, w sercu schowaj moment, kiedy byłeś niżej. Trochę więcej ciepła, trochę więcej siebie, skąd cię wiedzie droga, zapamiętaj. Obok obojętni, co dzień się mijamy. Na co nam ta walka, lęki, które mamy? Rzeczywistość będzie, jaka tylko zechcesz. Kogo miałeś obok, zapamiętaj.
Nie.
Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 4 zł 29 groszy, złoto 1857 dolarów i 5 centów, ropa dokładnie 111 dolarów. A teraz kalendarium. Rok 1543, zmarł Mikołaj Kopernik. Był astronomem, matematykiem, ekonomistą i lekarzem. A oczywiście najsłynniejszą jego pracą jest publikacja o obrotach ciał niebieskich. W pracy tej udowodnił prawdziwość heliocentrycznego modelu świata. Sformułował też prawo ekonomiczne o wspieraniu lepszego pieniądza przez gorszy. Rok 1609. Nieformalne przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną Wawel. Rok 1686, urodził się Gabriel Daniel Fahrenheit, niemiecki fizyk, był mieszczaninem gdańskim, około 1709 roku osiadł w Holandii, zajmował się wyrabianiem termometrów, pierwszy zastosował rtęć do pomiaru temperatury. W 1725 roku ogłosił własną skalę temperatury, którą w Stanach używamy do dziś. Rok 1829. Car Mikołaj I Romanow został koronowany w Warszawie na króla Polski. Rok 1844. Przesłanie przez amerykańskiego wynalazcę Samuela Morsa pierwszej wiadomości za pomocą telegrafu z siedziby Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych na Kapitolu do Baltimore. Rok 1883. Otwarto Brooklyn Bridge po 14 latach konstrukcji. Rok 1904. Zmarł Friedrich Siemens, niemiecki wynalazca i przemysłowiec. W 1856 roku opatentował regenerator ciepła stosowany w piecach do wytopu stali i szkła. Założyciel wielkiego koncernu elektrotechnicznego. Rok 1931. Polskie Radio uruchomiło radiostację w Raszynie. Była to najsilniejsza stacja radiowa w Europie o mocy 120 kW. Dzięki niej Polskie Radio uzyskało zasięg międzynarodowy. Rok 1945. Rząd polski wydał dekrety o utworzeniu Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego do walki z niepodległościowym podziemiem oraz o odbudowie Warszawy. Rok 1945. Powołano do życia Politechnikę Gdańską. Pod wpływem Gomułkowskiej odwilży w 1958 roku na Politechnice Gdańskiej powstał pierwszy w Polsce parlament studencki. Rok 1964. W Limie podczas meczu piłkarskiego kwalifikującego do Igrzysk Olimpijskich pomiędzy Peru i Argentyną po nieuznaniu przez sędziego zdecydującego gola wybuchły zamieszki wśród kibiców. Efekt? 300 osób straciło życie, a 500 zostało rannych. Rok 2002. Prezydent George Bush i Władimir Putin podpisali w Moskwie rosyjsko-amerykański układ o redukcji strategicznych potencjałów ofensywnych.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215 423 4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, Twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny Szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Polskie władze zabiegają w Davos o jak największe wsparcie dla Ukrainy. Podczas trwającego tam Światowego Forum Ekonomicznego prezydent i premier namawiają światowych liderów do pomocy naszemu zaatakowanemu przez Rosję sąsiadowi. Na powojenną odbudowę Ukrainy potrzebne będą ogromne fundusze, mówił w Davos prezydent i podkreślał, że te koszty musi ponieść agresor.
Oczywiście akcentuję bardzo mocno, to chcę podkreślić, że te pieniądze na odbudowę Ukrainy przede wszystkim powinny pochodzić z reparacji wojennych od Rosji. To Rosja niszczy Ukrainę, to Rosja burzy budynki mieszkalne, to Rosja niszczy infrastrukturę na Ukrainie i to Rosja powinna zapłacić za jej odbudowę.
Prezydent dodał, że Rosja musi także ponieść inne konsekwencje napaści na Ukrainę, a temu mają służyć jak najostrzejsze sankcje. O skutkach wojny dla Rosji mówił w Davos także sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg podkreślał, że Władimir Putin osiągnął coś, czego się nie spodziewał. Chciał mniej NATO u swoich granic, jednak teraz będzie go miał więcej, bo wkrótce do sojuszu przystąpią Finlandia i Szwecja.
Wojna na Ukrainie.
Rosja zwiększyła tymczasem intensywność działań w Donbasie, informuje brytyjskie Ministerstwo Obrony. Wróg dąży do okrążenia Siewierodonicka, Lichiczańska i Rubiżnego. Jeśli ta operacja się powiedzie, cały obwód Ługański znajdzie się pod rosyjską okupacją. Na razie jednak ukraińskie oddziały skutecznie się bronią.
W obwodach donieckim i ługańskim ukraińska armia odparła 16 ataków Rosjan. Zniszczyła m.in. 8 czołgów i 22 transportery opancerzone. Na południowym odcinku frontu Rosjanie ostrzeliwali z artylerii pozycje ukraińskiej armii. Jak czytamy w raporcie sztabu, niewykluczone jest nasilenie ataków powietrznych z terytorium Białorusi. Tam w obwodzie brzeskim, 50 km od granicy z Ukrainą, Rosjanie rozmieścili dywizjon wyrzutni pocisków balistycznych Iskander. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
Dramatyczne informacje napłynęły niedawno z Mariupola. W piwnicy jednego z zawalonych bloków znaleziono dziś ponad 200 ciał. Poinformował o tym doradca mera tego okupowanego przez Rosjan miasta, Petro Andriuszczenko. A w obliczu zagrożenia ze wschodu Polska chce pozyskać od Amerykanów 6 kolejnych baterii rakiet Patriot. To element realizacji programu obrony powietrznej Wisła, powiedział podczas konferencji obrony i bezpieczeństwa szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Podpisałem zapytanie ofertowe, letter of request, dotyczące pozyskania 3 dywizjonów, czyli 6 baterii systemu Patriot obejmujący radary dookólne, tu chciałbym podkreślić, radary dookólne, a więc nowość, wyrzutnie oraz zapas pocisków rakietowych. Zakontraktowany zostanie również pakiet szkoleniowy i logistyczny.
Umowa na dostawę amerykańskich wyrzutni Patriot została podpisana wiosną 2018 roku. Uzbrojenie ze Stanów Zjednoczonych jest podstawą polskiego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu. W tym roku trafi do Polski pierwsza bateria Patriotów. Aleksiej Nawalny, prawomocnie skazany na 9 lat kolonii karnej. Moskiewski sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Lider rosyjskiej opozycji przebywa za kratami od roku. Organy śledcze wszczynają przeciwko niemu kolejne postępowanie karne. W ocenie obrońców praw człowieka pozbawienie opozycjonisty wolności to polityczna zemsta Kremla, a więcej na ten temat nasz moskiewski korespondent.
Aleksiej Nawalny trafił do więzienia półtora roku temu, gdy moskiewski sąd odwiesił mu stary wyrok 3,5 roku pozbawienia wolności. W marcu został ponownie skazany na 9 lat pobytu w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Tym razem został oskarżony o przywłaszczenie pieniędzy, które Rosjanie wpłacali na konto jego fundacji. Do tego komitet śledczy zarzucił Nawalnemu znieważenie sędziego. Obrona złożyła apelację, ale sąd utrzymał wyrok w mocy. W trakcie procesu apelacyjnego Aleksiej Nawalny nazwał obecne władze Rosji władzą mroku i zapowiedział, że jest gotów siedzieć w więzieniu za prawo mówienia Rosjanom prawdy o tym, że na Ukrainie giną ludzie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Ostateczne zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy na piśmie jeszcze w tym tygodniu, tak mówił Polskim Radiu 24 Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że Komisja Europejska zgodziła się na wypłaty z KPO dla Polski, bo wcześniej to nasz rząd spełnił warunki Brukseli. Jednym z nich jest reforma sądownictwa, w tym likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jutro w Sejmie drugie czytanie projektu, którego autorem jest prezydent. Rzecznik rządu Piotr Miller podkreśla, że ta propozycja nie powinna być już znacząco modyfikowana. W przeciwnym razie Komisja Europejska mogłaby znów wysunąć swoje zastrzeżenia.
Musimy tu być bardzo ostrożni i bardzo skrupulatni, jeżeli chodzi o poprawki i korekty tej ustawy, tak żebyśmy trzymali się tego podstawowego przedłożenia pana prezydenta i tych ram, które pan prezydent Andrzej Duda przedstawił w pierwotnym projekcie.
Prezydencki projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym zakłada m.in. zastąpienie Izby Dyscyplinarnej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Wprowadza także test niezawisłości sędziowskiej. Ósmoklasiści już po pierwszym serii egzaminów na zakończenie szkoły podstawowej. Uczniowie musieli wykazać się znajomością Zemsty Aleksandra Fredry lub napisać rozprawkę o przyjaźni. Do rozwiązania był także test. Nastroje po zakończeniu sprawdzianu z języka polskiego były dobre.
Wiele dobrze.
Pierwszy raz tak dużo napisałem.
Ja na początku myślałam, że w ogóle nie będę się stresować. Lekko się stresowałam, trochę mnie głowa bolała, ale było dobrze.
Jutro przed uczniami egzamin z matematyki, pojutrze test z języka obcego. Na koniec jeszcze incydent na lotnisku Chopina w Warszawie. Przed południem podczas kołowania Boeinga 737 i prywatnej Cessny doszło do kontaktu tych dwóch samolotów. Zdarzenie nie było groźne, nikomu nic się nie stało, poinformowała rzeczniczka lotniska Anna Dermont. Dodała, że służby portu natychmiast zabezpieczyły miejsce wypadku, a samoloty odkołowały samodzielnie na stanowiska postojowe. Ruch na lotnisku mimo incydentu odbywał się bez zakłóceń.
Mości prezentowała Izabela Kuczyńska. Zanim przejdziemy do dalszej części informacji, chciałabym w tym momencie złożyć serdeczne gratulacje panu Tadeuszowi Antoniakowi, który został komendantem naczelnym Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej. Życzymy mnóstwa sukcesów w pracy dla tej organizacji, jak również całej Polonii. Przesyłamy wiele, wiele sympatii i serdeczności. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Teraz wracamy do wiadomości. Część rosyjskich elit jest niezadowolona z Władimira Putina i liczy na jego szybkie odejście z polityki. Chodzi o ludzi związanych z obozem pracy, biznesem i armią, napisał portal Meduza. Portal wskazuje też, kto mógłby zastąpić obecnego prezydenta Rosji. Według portalu Meduza w kręgach zbliżonych do Kremla panuje pesymizm. Bliskie otoczenie Władimira Putina nie wie, jak zakończyć konflikt z Ukrainą, nie tracąc obecnego poparcia społecznego. Rozmówcy portalu zwracają uwagę, że, cytuję, żyć tak, jak wcześniej już się nie da, a rozwijać się nie wolno. Koniec cytatu. Dziennikarze portalu zwracają uwagę, że prezydent Rosji naraził się zarówno zwolennikom pokoju, jak i kontynuowania wojny. Ci, którzy chcą zaostrzenia działań zbrojnych i ogłoszenia powszechnej mobilizacji, to głównie funkcjonariusze resortów siłowych. Natomiast za natychmiastowym zawarciem porozumień pokojowych opowiadają się urzędnicy cywilni i biznesmeni. Portal Meduza dodaje, że na Kremlu trwają już dyskusje dotyczące odejścia Władimira Putina. Jako jego potencjalnych następców Meduza wskazuje byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, mera Moskwy Siergieja Sobanina i wiceszefa prezydenckiej administracji Siergieja Kirenko. Doniesienia Meduzy o rozczarowaniu Władimirem Putinem nie są czymś nowym. W zeszłym tygodniu dziennikarz śledczy portalu Bellingcat Krzysztof Grozew powiedział w rozmowie z Radiem Swoboda, Coraz częściej w środowiskach kremlowskich krytykowany jest system dowodzenia armią i zarządzanie. Krzysztof Grozew jest zdania, że poważne pęknięcie od wielu tygodni daje się zauważyć przede wszystkim na linii Kreml-oligarchowie. Według niego rosyjskie elity nie zdobyły niczego cennego w tej wojnie i już nie zdobędą. Dlatego można oczekiwać coraz większego kryzysu w kontaktach Kremla z finansową elitą. Dodatkowo sądzę, że dobrze poinformowana elita wśród funkcjonariuszy resortów siłowych doskonale zdaje sobie sprawę, że wojna już została przegrana. W jego ocenie w najbliższym czasie można się spodziewać, że któraś z osób z łańcucha dowodzenia odmówi wykonania jakiegoś kontrowersyjnego rozkazu, a taka odmowa będzie oznaczała zbliżający się przewrót pałacowy. I tu chciałabym dodać, oby jak najszybciej. Rosja po 3 miesiącach inwazji na Ukrainę okupuje 20% jej terytorium. Pisze ukraiński Forbes. To 125 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rosja okupuje tereny Ukrainy od 2014 roku, kiedy rozpoczęła się inwazja na Krym i Donbas. Wtedy zajęła ponad 43 tysiące kilometrów kwadratowych, co stanowi 7% całego terytorium państwa. Teraz ten obszar jest prawie 3 razy większy, do 125 km kwadratowych, czyli wzrósł o 20%. Od 2014 roku armia zajęła już tyle ukraińskich ziem, że ich łączna powierzchnia jest większa niż połączone terytoria Węgier i Bułgarii. Teraz okupowane terytoria obejmują Krym, część regionu Donieckiego, Ługańskiego, Charkowskiego, Chersońskiego, Zaporowskiego i miasta Sewastopol. W ostatnią inwazję rosyjską zaangażowanych jest ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy oceniają, że w ich kraju operuje 105 rosyjskich batalionów grup taktycznych. Minister obrony Ukrainy Oleksiy Rzeznikow poinformował, że liczba obrońców wynosi obecnie 450 tysięcy żołnierzy wszelkich formacji. W tym w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy ma służyć 261 tysięcy. Obrony terytorialnej 100 tysięcy, Służby Granicznej i Gwardii Narodowej 45 tysięcy. A konsekwencje wojny odczuwają nie tylko Ukraińcy. Porzucili pracę, by walczyć na Ukrainie. Sektor budowlany będzie się zmagał w Polsce z problemami, na które wpływa luka kadrowa oraz niestabilna sytuacja związana z dostępnością i cenami materiałów. Z obliczeń wynika, że luka kadrowa w branży budowlanej wynosi około 150 tysięcy osób. To efekt wojny na terytorium Ukrainy i odpływu mężczyzn na Ukrainę z Polski. W Polsce nadal będzie się dużo budowało, choć pewnie nieco inaczej niż dotychczas. Ponadto w perspektywie pojawia się szansa na zlecenia związane z odbudową Ukrainy, gdy ustaną tam działania wojenne, uważa szef działu doradztwa budowlanego w CBRE Krzysztof Kozior. W swoim komentarzu przypomina, że od momentu wybuchu wojny na terytorium Ukrainy granice z Polską przekroczyło 3,4 miliona uchodźców. Ponad 1,3 miliona przekroczyło granicę w drugą stronę, z czego 150 tysięcy wyjechało w pierwszych dniach i tygodniach agresji Rosji. Byli to przede wszystkim mężczyźni, którzy porzucili pracę na polskich budowach i firmach transportowych, by walczyć o swój kraj. Rosyjscy marynarze odmawiają udziału w misjach bojowych. Marynarze 106. Brygady Floty Kaspijskiej, biorący udział w wojnie z Ukrainą, w ramach zgrupowania Marynarki Wojennej, odmawiają wykonywania misji bojowych ze względu na zły stan okrętów, poinformował w środę ukraiński wywiad wojskowy w mediach społecznościowych. Międzynarodowe sankcje nałożone na państwa okupanta nie pozwalają na pełną konserwację i naprawę sprzętu, pisze ukraiński wywiad. Aby zapewnić płynność niektórych okrętów, w tym przenoszących pociski manewrujące, oryginalne części zostały zastąpione przez części chińskiej produkcji, które zostały kupione za kilkakrotnie zawyżoną cenę, poinformowano. Ponadto według wywiadu dowództwo floty kaspijskiej, obawiając się inspekcji oskarżeń o defraudację środków przeznaczonych na zakup części zamiennych, wydało zakaz ukrycia faktu niesprawności okrętów. Marynarze 106 Brygady Floty Kaspijskiej postanowili potajemnie napisać zbiorowe listy do prezydenta Rosji Władimira Putina i ministra obrony Siergieja Szojgu, ujawniając oszustwa finansowe dowództwa, twierdzi ukraiński wywiad. Majątki oligarchów z Rosji mogą pomóc Ukrainie. Zamrożone rosyjskie aktywa mogą być wykorzystane na wsparcie Ukrainy, powiedział przed spotkaniem unijnych ministrów finansów szef, a raczej wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Kraje bałtyckie i Słowacja wystosowały w tej sprawie specjalny list. Wcześniej także premier Mateusz Morawiecki zaapelował o wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich oligarchów i banków na wsparcie Ukrainy. Ocena Komisji Europejskiej jest w tej sprawie pozytywna. Komisja Europejska zaznacza jednak, że wszystko musi odbyć się zgodnie z prawem. Wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis powiedział, że w Komisji Europejskiej pracuje nad tą sprawą specjalna grupa robocza. Zaznaczył, że przejmowanie rosyjskich aktywów musi się odbyć na podstawie prawa karnego, w którym te aktywa się znajdują. Innymi słowy, musi być decyzja sądów w danym kraju, na przykład w Polsce czy we Włoszech. Komisja Europejska poszukuje obecnie możliwości finansowania odbudowy Ukrainy ze zniszczeń. Konfiskata majątków rosyjskich oligarchów i aktywów rosyjskich banków jest jedną z możliwości. Komisja rozważa także zaciągnięcie wspólnych pożyczek na rynkach finansowych, podobnie jak przy Funduszu Odbudowy po pandemii. Temu zdecydowanie sprzeciwiają się Niemcy. W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie skierowali kolumnę ewakuacyjną cywilów na zaminowany teren, podało ukraińskie dowództwo operacyjne Południe. Dodano, że ocalałych rozstrzelano. Dowództwo napisało w komunikacie w nocy z poniedziałku na wtorek, że podczas przemieszczania się ukraińskich sił w obwodzie mikołajowskim w stronę obwodu chersońskiego znaleziono kilka cywilnych samochodów oraz rozstrzelane i okaleczone ciała. Jak dodano, uszkodzenia pojazdów świadczą najpewniej o wybuchu samochodów na zaminowanych terenach oraz o ostrzale kolumny. Podczas próby ewakuacji podjętej przez miejscowych mieszkańców, Asyryjczyków, Rosjanie początkowo pokazali im jako dozwoloną trasę zaminowany teren, a następnie rozstrzelali tych, którzy przeżyli po eksplozji. Czytamy, wśród zabitych było dwoje dzieci.
Miłość. Po co przysięgi składać wciąż, skoro nie można ich dotrzymać? Tak właśnie jest z nami, czuję to w kościach, w zwykłym spojrzeniu, braku zazdrości. Zgubiłem obraz, gdy wychodziłem z mojego domu. Kiedy to było? To już koniec, baby, skończyło się la story. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. To już koniec, baby, kłamiesz dla pieniędzy. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. Thank you. wszyscy grzeszą, kradną, cudzo łożą. Pożegnać trzeba się, skoro nie można płynąć jedną łodzią. Tak właśnie jest z nami, czuję to w kościach. Braku szacunku, braku czułości. Wychodzę z domu, czuję, że żyję. Co się zdarzyło, kiedy to było? To już koniec, baby, skończyło się love story. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. To już koniec, baby, kłamiesz dla pieniędzy. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. To już koniec, baby, skończyło się love story. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. To już koniec, baby, kłamiesz dla pieniędzy. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. Skończyło się love story, jestem już zmęczony. Wracam dziś do żony, to już koniec, baby. Kłamiesz dla pieniędzy, jestem już zmęczony. Wracam dziś do żony, to już koniec, baby. To już koniec, baby. To już koniec, baby. Kłamiesz dla pieniędzy, to już koniec, baby.
Love Story, zespół Wilki. A teraz, drodzy Państwo, kolejny rozdział książki Catherine Bolton, Ludzie Putina, czyta Bartosz Głogowski.
Gangster czający się za tą spółką miał wiele różnych paszportów oraz dwie daty urodzenia. Niekiedy posługiwał się nazwiskiem Shimon, czasem kazał się nazywać Siergiej Schneider. Dla większości tych, którzy go znali, pozostawał jednak Sewą. Naprawdę nazywał się Siemion Mogilewicz. Ów ważący 150 kilo były zapaśnik, palący jednego papierosa za drugim, który siedział w więzieniu za podpalenie, o dłoniach wielkości talerzy i ospowatej twarzy, stał się mózgiem operacji przelewania pieniędzy na zachód dla rosyjskich zorganizowanych grup przestępczych. Zaczynał w latach 70., pomagając pierwszej fali żydowskich uchodźców, którym pozwolono wyjechać ze Związku Sowieckiego, wyprzedawać ich majątki dla sfinansowania podróży. Tak naprawdę pomagał ich obrabiać, twierdzili jego były wspólnik oraz dawny zachodni urzędnik. Po pewnym czasie Mogilewicz został człowiekiem, do którego udawali się rosyjscy gangsterzy, kiedy chcieli wyprać środki zdobyte na Zachodzie. Sam zainteresowany nieustannie podkreślał, że jest tylko zwykłym biznesmenem. Czuł się tak pewny siebie, że według relacji innych osób miał zamiar znaleźć się na liście najbogatszych ludzi w Wielkiej Brytanii, według tygodnika Sunday Times. Na Zachodzie postrzegano go jako archetypiczny czarny charakter, kogoś, kto kojarzy się z wszelkim złem, powiedział mi jego prawnik Zev Gordon. Ale zdaniem FBI oraz dwóch byłych bliskich współpracowników Mogilewicza, człowiek ten naprawdę należał do najpotężniejszej podówczas grupy przestępczej, mafii sącewskiej. Ogromnej organizacji, której macki oplatały nie tylko całą Rosję, lecz także Ukrainę, Azję Środkową i Węgry. Na jej czele stali Siergiej Michajłow, znany jako Michas, pucłowaty gangster o twarzy cherubina i anielskim uśmiechu, a także jego wspólnik Wiktor Awierin, pseudonim Awiera. Również Michajłow lubił powtarzać, że jest zwykłym biznesmenem, lecz podobnie jak Mogilewicza uważano go za jedną z najniebezpieczniejszych osób w Rosji. Pierwsze pieniądze zarabiali jako sutenerzy, następnie zajęli się sprzedażą broni i narkotyków. Kim był Michas? Mówiąc między nami, zwykłym kelnerem i alfonsem, wspominał jeden z jego dawnych współpracowników. Jako kelner miał dostęp do twardej waluty, a jako alfons do jeszcze twardszej, prosto od dziwek. Michas i Awiera cieszyli się reputacją nieustraszonych bojowców. Niektórzy nazywali ich nawet psychopatami. Tyle, że obaj nie mieli pojęcia, co zrobić z dolarami, które tak szybko zarabiali. Pojęcie takie miał wyłącznie Sewa, który wiedział, jak inwestować, gdyż ukończył studia finansowe na Uniwersytecie w Zachodniej Ukrainie, wspomina ów były współpracownik. Awiera i Michas dostarczali pieniądze, Sewa zajmował się logistyką. Jednocześnie Mogilewicz odgrywał rolę łącznika między KGB a grupami mafijnymi, szczególnie wtedy, gdy służbom zależało na wytransferowaniu środków z Imperium Sowieckiego za pomocą mafijnych struktur, mających służyć za przykrywkę. Putin kontynuował tę praktykę, wchodząc w sojusz z grupą tambowską w Petersburgu, a potem, podczas swej prezydentury, tylko ją wzmocnił. Mogilewicz został pozyskany przez KGB w latach 70. W zamian za informacje na temat społeczności żydowskiej pozwalano mu opylać fanty ukradzione emigrantom, mówił jeden z byłych zachodnich oficjeli. W miarę rozwoju jego działalności biznesowej z przywódcami zorganizowanych grup przestępczych rozwijała się również współpraca Mogilewicza z KGB. Sewa od zawsze pracował dla tajnych służb, twierdzi osoba, z którą współdziałał. Uosabiał przestępcze oblicze państwa rosyjskiego. Fakt, że Mogilewicz kryje się za spółką Ural Transgas, a także jego obecność przy innych układach, były dla Kremla użyteczne, przynajmniej według ludzi zaznajomionych z tą problematyką. Gdyby negocjacje z Kijowem dotyczące ceny gazu utknęły w martwym punkcie, zawsze można było wspomnieć to nazwisko. Sewa miał przecież związki z tamtejszymi grupami mafijnymi, co powinno uzmysłowić ukraińskim urzędnikom państwowym, jak potężne i wpływowe są osoby, z którymi mają do czynienia. W dodatku jego rola polegała na unaocznieniu Ukraińcom, że ostatecznie i tak zostaną kupieni, mówił pewien były zachodni oficjel. Ale bezczelnie jawne zarejestrowanie prawnika Mogilewicza jako współwłaściciela Ural Transgas okazało się dla Gazpromu politycznym niewypałem. I choć państwowy gigant gazowy zaprzeczał, by miał z tym wszystkim cokolwiek wspólnego, pozostawił po sobie aż nadto widoczne odciski palców. W tamtych dniach Mogilewicz znajdował się na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. Departament Sprawiedliwości USA oskarżał go oraz jego kameratów o oszustwa związane z papierami wartościowymi i wyłudzenie od amerykańskich inwestorów 150 milionów dolarów. Mogilewicz fałszywie podawał się za biznesowego przedstawiciela producenta magnesów firmy YBM Magnex, zarejestrowanej na giełdach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Co więcej, FBI przypuszczało, że zaangażowany jest on także w handel bronią, zabójstwa na zlecenie, wymuszenia, przemyt narkotyków oraz prostytucję na skalę międzynarodową. Mogilewicza zastąpił więc Firtasz, człowiek łatwiejszy do zaakceptowania. Podkreślał on, że przejąwszy zadanie handlu gazem między Turkmenistanem a Ukrainą, zerwał wszelkie kontakty z Sewą. Odkupił od jego żony udziały w jednej z firm, nad którymi objął kontrolę w 2003 roku, a także nigdy nie prowadził z Mogilewiczem żadnych bezpośrednich interesów. Lecz wszystkich śladów powiązań spółek kryjących się za Rosukrenergo nie udało się całkowicie zatrzeć. Firtasz przyznał później przed amerykańskim ambasadorem na Ukrainie, że każdorazowo uzyskiwał zgodę Mogilewicza na zakładanie różnych biznesów. Twierdził ponadto, że w tamtych czasach, po upadku Związku Sowieckiego, przestępczość po prostu kwitła. Nie sposób było spotkać się z jakimś członkiem rządu ukraińskiego, nie wchodząc zarazem w kontakt z postaciami z grup mafijnych. Zdaniem innych osób, powiązania te szły jeszcze dalej. Bez Sewy Firtasz byłby niczym, powiedział mi jeden z dawnych współpracowników Mogilewicza. Jeśli Firtasz się czegoś dochrapał, to tylko dzięki Sewie. W miarę rozwijania się siatki rosyjskich grup przestępczych w Europie poprzez Austrię, a potem na teren Stanów Zjednoczonych, Firtasz i Mogilewicz zaczynali odgrywać newralgiczną rolę w putinowskich operacjach wpływu. Na konta Rosukrenergo sypała się gotówka, a Firtasz cieszył się coraz większym poważaniem. Stał się wręcz szarą eminencją na Ukrainie. Jego oddziaływanie obejmowało obie strony politycznego konfliktu. Najpierw współpracował z Juszczenką, a następnie, gdy ten odszedł z powodu skandalu gazowego, nawiązał bliską kooperację z kremlowskim kandydatem na prezydenta Janukowyczem, który niemal natychmiast rozpoczął powrót na scenę polityczną. Firtasz znajdował się wśród garstki ukraińskich potentatów finansowych, którzy współpracowali z Paulem Manafortem, czarującym amerykańskim lobbystą politycznym, sprowadzonym dla wygładzenia wizerunku Janukowycza jako kandydata sprzeciwiającego się korupcji. Pieniądze zarobione na Ukrainie przez grupę Firtasza zaczęły zalewać Europę. Rosukrenergo zgłaszało roczne dochody netto w wysokości około 700 milionów dolarów, a kolejne miliardy zarabiała inna wielka grupa chemiczna, również należąca do Firtasza. Centrala jego imperium znajdowała się w Wiedniu, mieście, które w czasach sowieckich stanowiło bramę wjazdową dla rosyjskiej gotówki na zachód. To tam zarejestrował swoją połowę Rosukrenergo jako część większej firmy pod nazwą Grup DF. Firtasz miał więc bazę w metropolii pełnej sekretów. Usytuowanie Wiednia na skrzyżowaniu szlaków pomiędzy supermocarstwami walczącymi w II wojnie światowej, a następnie na linii demarkacyjnej oddzielającej wschód i zachód w okresie zimnej wojny, czyniło go światową stolicą szpiegostwa. Od 1955 roku Austria była krajem neutralnym, a na przepisy dotyczące współpracy z obcym wywiadem patrzono tam przez palce, o czym wszyscy wiedzieli. Niegdyś miasto zalewali cierpiący głód uchodźcy, gotowi ujawnić wszelkie tajemnice swoich ojczyzn za kawałek chleba bądź szklankę piwa. Nawet dziś jego zabytkowe ulice pełne są tysięcy przeróżnej maści szpiegów. Niektórzy obserwatorzy w czasach postzimnowojennej dominacji Zachodu uznawali polityczne szpiegowanie za pozbawione sensu, nie dostrzegając coraz częstszych w Wiedniu rosyjskich machinacji, na przykład tych związanych z Firtaszem, jego Rosukrenergo, a także jeszcze jedną podejrzaną spółką pośredniczącą Gazpromu pod nazwą Centrex. Firmy te znajdowały się na pierwszej linii frontu operacji politycznych nowego typu, stanowiąc prawdopodobnie przedłużenie tego, co ludzie Putina robili na Ukrainie. Tkwiły one jakby u zbiegu nabierającej rozmachu gospodarki Rosji oraz ambicji jej prezydenta, by odbudować geopolityczne znaczenie kraju. Były niczym matrioszki, złożone z nieprześwitujących warstw struktury właścicielskiej, oferującej mnóstwo okazji do wyprowadzania pieniędzy i handlowania wpływami. W Wiedniu Firtasz połączył siły z Andriejem Akimowem, jednym z najważniejszych finansistów putinowskiego reżimu. Ten bankier KGB, który kiedyś dostarczał środków Gennadijowi Timczence, w 1990 roku założył w mieście firmę inwestycyjną IMAK. Akimow, który ze wszystkich putinowców najmniej rzucał się w oczy, miał powiązania z wieloma pośrednikami na usługach Gazpromu. Wkrótce po objęciu prezydentury przez Władimira Władimirowicza został mianowany szefem Gazprombanku, posiadającego dziesiątki miliardów dolarów aktywów, finansowego źródełka dla ludzi Putina, dzięki transferom kierowanym do banku Rosja. Udziały Gazpromu w Rosukrenergo reprezentowała spółka założona na Cyprze, utożsamiana z Gazprombankiem. Akimow zasiadał w komitecie koordynacyjnym Rosukrenergo. Tam dołączyli doń Firtasz i jego współpracownicy, a także jego własny, długoletni zastępca Aleksander Miedwiediew, który pełnił wówczas funkcję prezesa najbardziej strategicznej jednostki Gazpromu – Gazeksportu, kontrolującego cały eksport państwowego giganta. Wspólnie czuwali, aby ze skarbców Gazpromu transferowano miliardy dolarów do Rosukrenergo, która to spółka zaczęła samodzielnie wysyłać gaz z Ukrainy do Europy. Reaktywowane zostały stare sieci agenturalne z okresu zimnej wojny. Rosukrenergo stało się jednym z kilkudziesięciu powiązanych z Gazpromem pośredników handlowych rozsianych po całej Europie. W Berlinie działał Gazprom Germania, gdzie zatrudniano wielu byłych agentów Stasi. Zagraniczna działalność Gazpromu od zawsze przyciągała rosyjski wywiad. Spółka uchodziła za jego gniazdo, jak to określił pewien wysokiej rangi bankowiec powiązany z najwyższymi władzami na Kremlu. W Wiedniu współpracownicy Akimowa oraz inne osoby stojące za Rosukrenergo mieli również możliwość zetknąć się z człowiekiem dawnej agentury KGB i Stasi, osobą bezpośrednio związaną z drezdeńską przeszłością Putina. Był to Martin Schlaff, agent Stasi, który zajmował się w Dreźnie szmuglowaniem zakazanej technologii z Zachodu. Wyprowadzał też miliony zachodnio-niemieckich marek poprzez lipne kontrakty po to, by utrzymywać agenturę bezpieki już po upadku muru berlińskiego. Schlaff zapuścił w Wiedniu korzenie jako jeden z najpotężniejszych biznesmenów w kraju. Gdy Putin obejmował władzę, Schlaff przekroczył już 50. Zajmował się biznesem celulozowo-papierniczym, do prowadzenia którego zatrudniał Herberta Kohlera, szefa wywiadu zagranicznego Stasi w Dreźnie po rozpadzie Związku Sowieckiego. Ów miliarder, posiadacz kasyn w całej Europie Środkowo-Wschodniej, miłośnik kubańskich cygar, został mu podobno przedstawiony osobiście przez emisariusza Fidela Castro. Człowiek ten miał powiązania z kierownictwem austriackiego systemu bankowego, głęboko spenetrował też układy polityczne kraju, ale jeszcze głębsze były jego kontakty z rosyjskimi grupami mafijnymi. Gdy Gazprom poprzez działania Akimowa założył w Europie kolejną firmę pośredniczącą w handlu gazem pod nazwą Centrex, miała dostarczać paliwo do Austrii, Szwajcarii, Włoch i na Węgry, Schlaff oraz jeden z jego bliskich partnerów biznesowych otrzymali akcje w oddziale wiedeńskim spółki Centrex Europe Energy and Gas AG. Działalność Centrexu stanowiła kolejny wycinek aktywności imperium rosyjskiego giganta. Niebawem zaczął on zarabiać setki milionów euro na niejasnych, podejrzanych interesach. Również jego struktura właścicielska pozostawała mętna. Firmę założyło to samo ulokowane na Cyprze przedsiębiorstwo, za pośrednictwem którego Gazprom posiadł udziały w Rosukrenergo. Przedsiębiorstwo, które w latach 2005-2006 nie złożyło żadnych raportów finansowych. Spółki handlowe miały konstrukcję iście bizantyjską, jeśli chodzi o stopień złożoności. Większość z nich sprawiała wrażenie, że nie ma nic wspólnego z Gazpromem. Zdaniem niektórych ekspertów ta skomplikowana struktura właścicielska musiała budzić niepokój. Powinna oznaczać dzwonek alarmowy. Brak transparentności, praktyka ukrywania nazwisk beneficjentów, wykorzystywanie nazw zarejestrowanych za granicą spółeczek oraz tajemniczość kontraktów zawieranych przez Gazprom z jego klientami źle wróżyły Unii Europejskiej. Pisał ekspert do spraw energetyki Roman Kupczyński w szczegółowym raporcie na temat przekrętów i szemranych działań. Takie wyrafinowane ustrukturyzowanie świadczy o praniu pieniędzy oraz możliwości płacenia łapówek zaangażowanym w to urzędnikom. Jak się wydaje, tylko nieliczni decydenci polityczni z tamtego okresu zwracali na tę sytuację uwagę. A przecież obecność Schlaffa musiała informować, że w przekrętach w handlu gazem, na przykład z udziałem Rosukrenergo, chodziło o coś więcej niż tylko wyprowadzanie pieniędzy. Człowiek ten w czasach zimnowojennych zajmował się siatkami agenturalnymi, był agentem wpływu. Interesowała się nim izraelska policja. Istniało podejrzenie, że próbował przekupić premiera Ariela Sharona. Koneksje Schlaffa obejmowały szerokie kręgi, nie tylko w Austrii, lecz także na Bliskim Wschodzie, gdzie utrzymywał ożywione kontakty z ważnymi politykami izraelskimi i arabskimi, w tym z palestyńskim przywódcą Yasirem Arafatem oraz prezydentem Libii Muammarem Kaddafim i Syrii Basharem al-Assadem. Jak się wydaje, Schlaff odgrywał rolę ważnego, niezbywalnego członka agentury wpływu zachowanej jeszcze z czasów sowieckich. Liderzy świata arabskiego, z którymi budował więzi, byli tymi samymi, z którymi w czasach zimnej wojny utrzymywali kontakty sowieccy agenci wywiadu zagranicznego. W 2005 roku Centrex został uwikłany w skandal. Otóż włoski parlament odkrył jego zaangażowanie w operację transferowania pieniędzy do bliskiego znajomego premiera kraju Silvia Berlusconiego. Gazprom zawarł porozumienie z włoskim gigantem energetycznym Eni na sprzedaż gazu do Italii poprzez kolejną podejrzaną firmę, w której 41% udziałów posiadał Centrex, 25,1% Gazeksport, a pozostałe 33,95% uzyskały dwie spółki należące do wspomnianego kolegi Berlusconiego. Gdy sprawa wyszła na jaw, włoscy parlamentarzyści zawrzeli gniewem. $1 miliard spodziewanych zysków rocznie miałby pójść do jakiegoś znajomka premiera, który jest tylko słupem, a tak naprawdę śmietankę spijałby on sam? Ten konkretny deal udało się zablokować, ale członkowie partii Berlusconiego opowiadali później ambasadorowi Stanów Zjednoczonych we Włoszech, że ten i tak zbiera godziwe zyski z innych, nieujawnionych umów energetycznych. Ludzie Putina odbudowywali koneksje powstałe jeszcze w czasach sowieckich, kiedy to Berlusconi służył za jednego z pośredników blisko współpracujących z radzieckim biurem politycznym. Pierwotnym celem tych działań było utworzenie platformy, dzięki której Rosja mogłaby wywierać wpływ na politykę europejską. Powiedział mi były szef austriackiej służby bezpieczeństwa, kiedyś dobrze znający Akimowa. I tak na przykład w 2009 roku amerykański ambasador we Włoszech skarżył się, że publiczne prorosyjskie wypowiedzi Berlusconiego podkopują jedność Zachodu w sprawie tarczy antyrakietowej w Europie Wschodniej oraz rozszerzenia NATO, obu inicjatyw Stanów Zjednoczonych. Tymczasem putinowcy zapuszczali w Europie coraz głębsze korzenie. Ich ulubionym miejscem stał się Londyn. Wirtarz zainstalował się w samym centrum miejskiego establishmentu, a jego główny tamtejszy pomocnik przekazywał obfite datki ważnym figurom z partii konserwatywnej. O ile na początku celem tego wszystkiego było osłabienie jedności Zachodu w sprawie inicjatyw bezpieczeństwa przeciwnych interesom Rosji, o tyle później sprawy przybrały bardziej złowrogi obrót. Zdaniem Ołecha Rybaczuka, inwestycje Firtasza w Londynie realizowały się wedle wcześniej utartego schematu. Dla Rosji Ukraina stanowiła tylko poligon doświadczalny w działaniach przeciwko Unii Europejskiej i jej podkopywaniu, powiedział. Nielegalne operacje sieci firm pośredniczących powiązanych z Gazpromem oznaczały dopiero początek wysiłków Putina zmierzających do odbudowy globalnej potęgi Rosji. W jej granicach stopniowa transformacja ustrojowa ciągle trwała. KGB-ści prezydenta przejmowali kolejne sektory gospodarki. Pod koniec drugiej kadencji Władimira Władimirowicza państwo coraz mocniej przypominało ekonomiczną strukturę feudalną. Dla genewskiego bankowca Żana Guczkowa i jego współpracowników było rzeczą naturalną, że rosyjscy biznesmeni wiedzą, iż wszystko zawdzięczają współczesnemu carowi. To naród wschodni, tam się inaczej podchodzi do życia, do istnienia, mówił jeden z genewskich finansistów. Ze względu na wielkość terytorium pojmowanie własności jest zupełnie odmienne. Ważną częścią kultury było tam posiadanie ludzi. Przez wieki należeli do swoich panów, potem należeli do partii. Oni muszą mieć właściciela, silnego cara. Przestraszeni atakiem na Chodorkowskiego za pomocą systemu sądownictwa, pozostali oligarchowie epoki jelcynowskiej zaczynali jeden po drugim składać reżimowi Putina hołdy lenne. Niesforni medialni magnaci Gusiński i Bierezowski od dawna żyli na wygnaniu. Ich majątek przejęło państwo. Konsolidacja aktywów odbyła się w całym przemyśle. Szczególnie w sektorach metali strategicznych, a nowi, rodzący się dopiero liderzy także kłaniali się potędze Kremla. Jednakże pierwszego aktu lennego, zdaniem niektórych, miał dokonać miliarder, handlarz ropą naftową, uważany za osobę bliską jelcynowskiej familii, Roman Abramowicz.
Ma być to wolę, żebyś nie przychodził tu. Czuję, że w takich słowach anioły śpią, lecz ciągle nie ma w nich mnie. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wyje duszy gaz. spotykam wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. No wolę nigdzie nie wychodzić już żaden wróg. Nigdy więcej nie powie mi, co warto znosić dla chwil. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wynoszę każdy kant wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle. Niepotrzebna wcale mi taka miłość do krwi. Wynoszę każdy kant wśród czterech ścian. Nic nie powiem, domyśl się, czemu mi z tobą źle.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Junicka zapraszająca na spotkanie w czwartek o zwykłej porze, więc godzinie 11. Natomiast jutro, jak każdej środy, program, który prowadzi Michael Blicharz. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.